Witam serdecznie Was, bracia i siostry. I szczerze. Też witam Was, goście. To jest dla nas miejsce, gdzie się spotykamy jak w domu, nie? Że jesteśmy razem. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że tu jesteśmy. To Boża nas łaska tutaj przyprowadziła. Boża łaska sprawiła to, że tutaj jesteśmy. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. I tak sobie myślę, że nie chcę, żeby to jakiś był czas dobrych nauczeń, żeby to był jakiś taki czas, nie wiadomo, nie wiem, żebyś nawet, ale najważniejsze w tym wszystkim jest tutaj to, żebyśmy chociaż musnęli tego, co Bóg do nas mówi. Jakby chociaż trochę się tak zaczepili o to, co On do nas próbuje powiedzieć przez nasze życie, przez to, żebyśmy zeszli gdzieś do ducha, żebyśmy nie zatrzymali się tego na poziomie duszy, bo często zatrzymujemy się na tym poziomie duszy naszych wrażeń i jakichś takich rzeczy, które mają i z duchem coś wspólnego, ale jeszcze tą głębią nie są. Wiecie, o czym mówię, nie? Że jest coś głębiej. Nie wiem, czy macie takie czasem wrażenie, że gdzieś się przesuwamy po powierzchni, a omijamy coś, co jest głębiej. I my za tym głębiej bardzo tęsknimy. My tą tęsknotę nosimy gdzieś w sercu i nie potrafimy tak naprawdę jakoś się z nią spotkać, nie? I tak sobie dużo o tym myślałem. I myślę, że też jest trochę tak sobie taka mi myśl przyszła, że jesteśmy wychowani do tego, by być konsumentami. Generalnie nas jakby wszystko dookoła wychowało ku temu, by być konsumentem. Ale nie ma coś wspólnego z konsumentami. I niestety to bycie konsumentem przenosimy też na płaszczyznę duchową. A konsument, tak naprawdę żyjemy, tak sobie pomyślałem, że żyjemy w bardzo jakimś takim szumie, nie? Szumie konsumenta. Ilość tych różnych bodźców, które nas otaczają, już nie mówię tylko o tych bodźcach komercyjnych, ale bodźcach też tych duchowych, nie? Jest jakiś taki szum, że tutaj nam się coś spodobało. Tam się nam ten spodobał. Tu to, tu tamto. Tego posłucham. Tamtego posłucham. Za tym pójdę. Tym się zafascynuję. Konsument ma to do siebie, że goni. Dobry konsument goni między jednym sklepem i drugim, bo zaraz się gdzieś promocja skończy, nie? Niestety tak trochę się zachowujemy w tych naszych duchowych poszukiwaniach, nie? Że gdzieś tam sobie gonimy, nie? Gonimy, kurczę, czasem najgorsze jest to, że nie spotykamy tego, co chcieliśmy zobaczyć, nie? Chcieliśmy doświadczyć. I ja ci o tym mówię, nie, że mam jakąś receptę na to, ale żebyśmy jakby zapragnęli na nowo tej głębi, nie? Żebyśmy na nowo zapragnęli nie tego wszystkiego, że o nas tam... No, to, co my będziemy robić, nie? To, czy o nas będą pisać w gazetach, czy będą robić z nami wywiady chrześcijańskie gazety, czy nie wiem, czy zrobią nam transmisję na Mężczyźni.net, czy coś w tym stylu, to nie ma żadnego znaczenia, rozumiecie, nie? To nie ma wszystko, to jest nic, nie? Nic przy tym... To nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest spotkać Boga żywego, doświadczyć Boga żywego, przyłożyć ucho do Jego serca, usłyszeć, jak bije tam to serce, jakim tempem, jakim rytmem, co Bóg mówi do mnie, nie? To tak, w takim sensie, no, naprawdę po prostu. To wszystko może brzmieć dzisiaj jak masło maślane, ale mam nadzieję, że chociaż to troszeczkę ociera się o to. I też często jakby naszym kryterium takiego duchowego życia jest to dobre samopoczucie, nie? O ile jakby wartościowe jest to, co sprawiło mi przyjemność po prostu, nie? To może być i duchowa przyjemność. Są duchowe przyjemności. Nie wiem. prawda? Coś rozpaliło moje serce. No bo fajnie, nie? Ale co z tego, że tylko rozpaliło twoje serce, no nie? I właśnie to jest... Mamy ten szum konsumenta. Szum różnych artykułów, rekolekcji, spotkań, głosicieli. To co mówię, najgorsze jest to, że ten duchowy konsumpcjonizm zabija ducha. No, zabija ducha, to co jest gdzieś tam we wnętrzu, nie? Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy ja szukam tak, żeby znaleźć? Czy ja szukam tego Boga żywego tak, żeby Go znaleźć? Czy słucham tak, żeby usłyszeć? Czy słucham dlatego, że trzeba słuchać, nie? Czasem słuchamy, bo trzeba słuchać. Wiemy, że trzeba słuchać Słowa Boga, że otwieram to Słowo Boże, ale tak naprawdę nie robię tego po to, by usłyszeć, ale dlatego, że trzeba słuchać. To jest trochę taka subtelna różnica może, ale jest, nie? Czy szukam tak, żeby znaleźć? Tak. Mama też mówi, że szukasz, prosisz Pana Boga, żeby nie znaleźć, nie? I często może być coś takiego, nie? Tak. Co inną jest mentalność konsumenta, inną jest mentalność syna, nie? No konsument, to co mówiłem, goni. Konsument ocenia. Prawda? Konsument gdzieś wpada i od razu wystawia ocenę. Prawda? 4 gwiazdki, 5 gwiazdek. Jak na stronie, prawda? Pisze opinię na ten temat konsument. Potem konsument reklamuje to, co kupił. Prawda? Odwołuje się. Narzeka. To jest konsument. Ktoś to konsumuje. Konsumentowi nie zależy na tym, od kogo kupuje. Bo konsument nie ma relacji z tym, od kogo kupuje. Prawda? Konsument musi dostać to, czego szuka, bo nie ustanie. Syn nie. Syn nie porównuje, bo za bardzo nie ma z kim. Bo jest tylko jeden ojciec, nie? Może myśli, a może gdzieś tam. Czasem myśli sobie. Zresztą, wiecie, to jest ciekawe, że teraz znowu przypowieść o marnotrawnym ojcu. Ta sama, którą rok temu ogłosiliśmy w piątek, a w sobotę się okazało, że jest. I która też jest ta sama przypowieść o marnotrawnym ojcu. Bóg coś do nas na ten temat mówi. Dzisiaj jest o winnicy. Nie jestem pewien, czy rok temu też nie było czasem o winnicy. Nie, było chyba o pannach w piątek. Synowi zależy na ojcu. Jest różnica taka między konsumentem i synem, że konsument nie ma relacji, a syn ma. I konsument ostatecznie jest sam, a syn ma ojca. Jest właśnie pytanie, czy przylgnąłem do Boga, czy przylgnąłem jedynie do informacji o Nim. Do tego, że On jest, że jest taki, siaki, owaki. Ale czy przylgnąłem do Boga tak naprawdę? Czy szukam prawdy, czy zadowolenia, czy tej lekkości szukam, czy szukam darów? To, co powiedział ostatnio biskup Ryś na tym poniedziałkowym spotkaniu, było piękne, nie? Że jeżeli prosimy o Ducha Świętego tylko po to, by mieć Go dla siebie, to Go nie otrzymamy. Prawda? Jeżeli celem naszego wołania do Ducha Świętego jest, jeżeli w ogóle naszym jedynym owocem tego, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, jest lepsze nasze samopoczucie, to się czujemy lekko, wspaniale i tak dalej, nie ma innych owoców, nie widać innych owoców, to trzeba się zastanowić, czy w ogóle to Duch Święty przyszedł. Że przyjście Ducha Świętego jest zawsze związane z wyjściem poza siebie. Jest jeszcze taki jeden aspekt, jak tak myślałem o tym wszystkim. Bo też dzisiaj spotykamy się w kontekście konkretnego słowa, które padnie w tą niedzielę. Słuchaliśmy tego słowa wczoraj na naszej grupce. Dzisiaj chcę powiedzieć o pierwszym i trzecim Ewangelii. Jutro może więcej o drugim. Czytaniu. Przyzwyczaiłem się takiego spoko chrześcijaństwa. Wszystko jest spoko. Spoko, że trochę naciągam Boże wymagania. Spoko, bo Bóg jest przecież miłosierny. Spoko, bo najważniejsze jest być miłym, bo Bóg jest przecież taki milusi, nie? Spoko. spoko, że... To jest spoko w sumie, że się koncentruję na sobie. Jest spoko, że mnie nie ma wtedy, gdy bracia mnie oczekują. Jest spoko, kiedy narzekam. Jest spoko, kiedy obgaduję. Jest spoko, kiedy coś tam lekko poszachraję. Jest spoko, to wszystko jest spoko, że nie błogosławię innych, nie? Jest spoko, że uwielbiam siebie, że koncentruję się na sobie. Jest spoko, że to nic, spoko, nie? Okej, nie będzie, nie, spoko. Bo przecież Bóg jest miłosierny, ale Bóg tak naprawdę jest miłosierny, oczywiście. Bóg nam to wszystko wybacza, ale Bóg nie jest frajerny. I przywykliśmy do takiego czegoś, że ma być zawsze spoko, nie? Okej, że wszystko jest jakoś takie... Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię? Cokolwiek? Czy w ogóle... Mówię totalnie niezrozumiale, nie? Że... Ale tak nie jest. To nie jest spoko. Po prostu nie jest spoko, że koncentrujesz się na sobie. Nie jest spoko, że myślisz tylko o tym, jak sobie dogodzić, nie? Nie jest spoko, że olewasz innych. Nie jest spoko, że cię nie ma wtedy, kiedy inni cię oczekują, prawda? To nie jest spoko, nie? To nie jest spoko, że się nie modlisz. Inna sprawa, że to może być problem z jednym, z drugim, z trzecim. Ale nie jest to spoko po prostu, nie? To jest problem. Tak czy owak, niezależnie od Bożego miłosierdzia, niezależnie od łaski, niezależnie od nieustannego Bożego przebaczenia i tak dalej, to nie jest spoko. Słowo Boże mówi, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, prawda? Bądźcie doskonałymi, tak jak ja jestem święty. Ostatnio właśnie biskup Grzegorz mówi, to znaczy tak naprawdę bądźcie miłosiernymi, bo Boża miłość to jest miłosierdzie. Boża miłość definiuje się jako Boże miłosierdzie. Bądźcie miłosiernymi, jak ja jestem miłosierny. To nie jest spoko, że jesteśmy obojętni. Jutro będziemy chciałem o tym też powiedzieć. To nie jest spoko, że nie dajemy siebie na 100%. To... Jest jakaś cena, którą jesteśmy gotowi zapłacić za to, żeby Boga szukać. Ale jest jakaś cena, której nie chcemy zapłacić już, nie? Mamy jakieś swoje limity, granice, prawda? Konsument mówi, okej, zapłacę za to 100, ale nie 120, bo to jest tylko tyle warte. I koniec. I my się zachowujemy tak samo w życiu duchowym, że mówię, dam 100, a nie 120. Mam limit. To nie jest spoko, że mówisz, okej, pomogę ci, ale teraz mam świstę po obiedniu, nie? Tak się mówi, okej. Ten drugi powiedział, no dobra, spoko, nie? Odejdzie. Spoko. To nie jest tak. Jasne, że ty temu rozumiesz tego człowieka, nie? Że to cię zabolało, to cię jednak zraniło, nie? I ty mówisz spoko. Tak samo to Boga zraniło i ty mówisz spoko. I tak nie jest, nie? Tak zrozumiałem, że musimy się trochę z tego obudzić. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, no nie? I słowo klucz tutaj, które dzisiaj myślę, że Bóg nam stawia, to jest pokuta. Na dzień dzisiejszy pokuta. Rzadko o tym mówimy. Bardzo rzadko o tym mówimy, że ja rozumiem, że Bóg nas wzywa do wielkich rzeczy, że Bóg nam daje, jestem tego pewien, że nas tutaj zbiera nie po to, żeby, bo to jest hobby, mamy jakieś kółko, prawda? Jedni mają, nie wiem, grają w brydża, a drudzy grają w karty, a trzeci, nie wiem, jeszcze coś mają, jakiś inny sport, kółka, filmowe DKF-y, różne są zainteresowania i mamy po prostu zainteresowanie typu wspólnotka, no nie? To nie jest to. To my tu nie jesteśmy w Kościele na takich zasadach, nie? I nie jest spoko, jeśli tego nie rozumiemy też, nie? Nie jest spoko, jeżeli nie stawiamy Bogu granice, zapłacę tyle, ale, nie, ale 10 więcej już nie zapłacę, nie? Dam ci 20 minut, ale 30 ci już nie dam, nie? Dam ci 10% pensji, ale 15 nie ma szans. Bogu, tu nie o to chodzi, żebyśmy, no nie, że my się, kurczę, tak fiksujemy, okej, okay, daję 10% i daję 10 minut. To nie o to chodzi, żeby dać Bogu 5, 10, czy 4 dni, czy miesiąc, czy coś, tylko żeby dać wszystko, nie? Ja wiem, że to, co ja mówię, to po prostu jest dewastujące, no nie? To jest bardzo dla mnie samego, nie? Też to nie jest tak, że tam mówię jak z katedra. My tutaj cieszę się, że tutaj spotykamy, bo spotykamy się po to, by głosić sobie Chrystusa. Prawda? To jest cel naszego spotkania. Dzisiaj ja głoszę jutro też ja, po południu jutro Wojtek, ale rozumiecie, głosimy sobie Chrystusa zmartwychwstałego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Przygotowujemy się do Paschy. No i było też przygotowanie do Paschy w Jerozolimie. No? O tym mówi niedzielna Ewangelia. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, porządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Co mu te baranki, nie? Zawiniły. Porzucał monety, ale widocznie nawet baranki i woły nie były tam spoko. Bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. No tam potem Żydzi mówią: jakim się teraz znakiem wykażesz wobec nas, skoro takie rzeczy robisz? Jezus powiedział, że zbóżcie świątynię, ja ją wzniosę w ciągu trzech dni na nowo. Jezus wpadł do świątyni. W zasadzie to było okej, nie? To byśmy powiedzieli, było spoko. No nic takiego strasznego. No coś tam sobie. Tutaj Pan Bóg, tutaj jakiś tam handel. No sprzedają może na jakieś na cele świątyni. Odpalają coś kapłanom. Jakby to się mieści w jakichś ramkach, nie? Logiki. To się mieści w jakichś tam no po prostu ustalonych, przyjętych normach. O. To się mieściło. Wszystkim dookoła się to jakoś mieściło w przyjętych normach. Ale to nie było okej. To nie było spoko. Tam było coś nie tak. To może nie było tak bardzo rażąco nie tak. Bo gdyby to było bardzo rażąco nie tak, no to być może kapłani zareagowali. Może ludzie by się burzyli, nie? Ale to jest dobra sytuacja. To jest dobry obraz. To jest dobry obraz tego, o czym właśnie no, rozmawiamy. Że Jezus wziął i to porozpędzał. Ten taki mały, cichy kompromis ducha i ciała. Nawet nie sakrum i profanum, bo nie lubię tego sakrum profanum. Nie ma czegoś takiego. Jest jedna rzeczywistość, nie? Ale tej duszy i ducha, tego rozumiecie, nie? I myślę, że Bóg też w tym kontekście tego słowa nas wzywa do dzisiaj, w piątek, zaraz pójdziemy na drogę krzyżową, po to, by pokutować, nie? By tego wieczoru po prostu pokutować. By... Nie chodzi o emocje, żeby się teraz rozrzewnić, ale jak, nie, jeżeli te emocje pomogą złamać swojego ducha, niech będą emocje, nie? Bo emocje mają nam służyć. One są po to, by nam służyć, mają rolę służebną. Okej, niech będą emocje, które będą kruszyć ducha, ale żebyśmy się wołali podczas tej drogi krzyżowej, potem będzie już cisza, nie będziemy dzisiaj ze sobą pić kawy wieczorem, czy herbaty, czy jeść tych ciastek. Rozmawialiśmy z Wojtkiem o papierosach na przerwie, w sensie, że o księdzu, który pali papierosy. I w Wielkim Poście nie palił, ale papierosy zawsze miał pod ręką, nie? Otwartą paczkę. No bo wtedy, jak ty masz to pod ręką, to jest dopiero coś sobie odmówić, nie? Co innego jest nie rozmawiać z przyjaciółmi. To fajnie, spotkaliśmy się, cieszymy się, że jesteśmy razem, nie? To było widać podczas tej kolacji. To jest bomba, nie? To słychać i czuć w powietrzu. Ale ten wieczór spędzimy w milczeniu. Oczywiście nie tym takim, no, na siłę, za wszelką cenę. Bo się nie da pewnych rzeczy, nie? Ale nie na siłę, ale unikając maksymalnie niepotrzebnych rozmów. Nie? Można się napić herbaty w ciszy z drugim bratem i to będzie piękne. Można tutaj przyjść i pokutować, wołać do Boga o to, żeby kruszył nasze serca. Jest też pierwsze czytanie. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To się wpisuje w kontekst Paschy, do której się też przygotowujemy tutaj. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu. Przepraszam. Tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu. Nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Boga Twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani Twój syn Twój, ani Twój sługa, ani córka, ani niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. Bo w 6 dniach uczynił Pan ziemię i niebo, morze oraz wszystko, co na nich jest. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Tobie Bóg Pan daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani niewolnika, ani niewolnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która do niego należy, do bliźniego Twojego. Oto Słowo Boże. To Bóg daje nam dzisiaj to Słowo i nie o to, żebyśmy się nakręcali, ale żebyśmy chociaż musnęli tego, co Bóg do nas mówi, byśmy chociaż na trochę przybliżyli nasze ucho do Jego serca, do tej dynamiki. Jest piękny psalm w niedzielę. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Prawo Pana jest doskonałe i pokrzepia duszę. Ewangelia nie zniosła ani jednej joty. Nasza sprawiedliwość nie jest w nas samych. Nasza świętość nie jest w nas samych. Ale to nie znaczy, że jesteśmy powołani do czegoś innego. Prawo jest doskonałe i pokrzepia duszę. Tak, czyli jeżeli nie ma tego prawa, to wszystko jest rozlazłe. To znaczy, że pokrzepia. No, daje krzepę czemuś, nie? Ktoś ma krzepę, albo ktoś tej krzepy nie ma. To widać od razu. Jest wątły i słaby. I jest ktoś, kto ma krzepę. Bez prawo Pańskie jest dobre i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. No. Powróćmy dziś do Pana całym sercem. Módlmy się za siebie nawzajem też tutaj, by Bóg łamał nasze serce. Byśmy już nie stawiali limitów, byśmy wychodzili z bycia konsumentami do bycia synami. Tyle. Dzięki. Zaraz pojedziemy. Jakieś propozycje sobie drogę skrzyżową. Jest na zewnątrz, tutaj nawet nie ma w kaplicy. To też jest tak ważny aspekt, wyjść. Różne przeciwności. Proste podejście. Tam gdzie rok temu podjedziemy? O tam czy tutaj gdzieś? Tam było tego?
Daleko.
Daleko?
Może tu zawsze tutaj.
Gdzie jest ta kraprawa? Widzisz?
Ta droga była.
Tak?
A tam gdzie nie było.
Tam jest tam właśnie drogi krzyż, tak?
Tak.
Dobrze. No nie będziemy jeździć. To już zabudowań nie ma, tak? Za bardzo dużo. Dobra, to słuchajcie, która jest godzina?